Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę. Na Pomorzu jest około 482 tysięcy dzieci, a jedynie 14 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Na jednego przypada ponad 34 tysiące młodych pacjentów. Czy nie została już przekroczona granica bezpieczeństwa? Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w programie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w szpitalach psychiatrycznych i sytuacji psychiatrii na Pomorzu. Moimi gośćmi za kilka minut będą dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który nadzoruje działalność szpitala psychiatrycznego na Srebrzysku w Gdańsku, oraz dr Anna Bilińska, lekarz-psychiatra od 6 lat pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym imienia profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, bo tak brzmi pełna nazwa placówki, którą my potocznie nazywamy Szpitalem Srebrzysko. Gdyby Państwo chcieli podzielić się z nami swoimi opiniami na temat psychiatrii, leczenia psychiatrycznego na Pomorzu, można pisać SMS-y na numer 603 0606. Witam Państwa w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Rozmawiamy o sytuacji w psychiatrii na Pomorzu. Po tym, jak miesiąc temu w szpitalu na Srebrzysku doszło do gwałtu na nastoletniej pacjentce, którego dokonał inny pacjent, człowiek dorosły. Oboje przebywali na jednym oddziale dla dorosłych, bo nie było miejsc na oddziale dziecięco-młodzieżowym, a stan dziewczynki nie pozwalał odesłać jej do domu. Postępowanie prokuratury w tej sprawie jest w toku, ale Urząd Marszałkowski przeprowadził już swoją kontrolę. Czy ona ujawniła, panie dyrektorze, jakieś konkretne błędy, które popełniono? Jakie są zalecenia dla dyrekcji szpitala?
To tak po kolei. Formalnie kontrola jest jeszcze w toku, ponieważ jeszcze zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane do szpitala w ciągu najbliższych 2 dni. To jest cała procedura, ponieważ szpital się odnosi do protokołu, do tego, co zostało stwierdzone. Potem pracujemy razem nad tym, jak to zmienić, co należałoby zmienić. Więc po pierwsze to, co oczywiście można już w otwarcie powiedzieć, to samo przyjęcie pacjentki na ten oddział było legalne, było zgodne z prawem.
Czyli to, że ona trafiła na oddział dla dorosłych,
było
zgodne z prawem.
Tak, aczkolwiek to zawsze lekarze działając w stanie wyższego ryzyka, tak jest. Nie było tutaj specjalnie w tym momencie wyjścia. Niemniej dyrektor na razie podjął decyzję od początku miesiąca, w trakcie jeszcze kontroli, że wstrzymuje przyjęcia na oddziały dla dorosłych pacjentów młodocianych. To jest już wdrożone, to działa, natomiast to oczywiście nie rozwiązuje problemów, bo tych pacjentów oczekuje na hospitalizację więcej. Natomiast jeśli chodzi o to, co zrobimy z tym problemem jako takim, to w zakresie tego, co można zrobić, na pewno następuje przegląd wszystkich procedur, które obowiązują, i to na pewno będzie przedmiotem większej uwagi, bo one muszą spełniać zarówno wymogi medyczne, jak i prawne. Tak.
Panie doktorze, bo mnie tutaj interesuje taka sytuacja, której pan powiedział, że to było zgodne z prawem, że dzieci były przyjmowane na oddział dla dorosłych. Ja sobie nie wyobrażam jakby z drugiej strony sytuacji, że na oddział dziecięcy, nie wiem, kardiologiczny czy jakikolwiek jest przyjmowany dorosły pacjent. Dlaczego właściwie tak było, że dzieci trafiały na oddział dla dorosłych, i czy taka sytuacja to jest tylko u nas na Pomorzu, czy ogólnie w kraju?
Znaczy, formalnie czasami się zdarza, że pacjent dorosły jest przyjmowany na oddział pediatryczny, oddział dziecięcy. Czasami na przykład z takich sytuacji, kiedy schorzenie, dajmy na to wada serca, jest dzieci, i jest to młody pacjent, tak, to nie jest wcale aż takie bardzo rzadkie i również jest to i legalne, i dopuszczalne, i to jest jedna najlepsza forma pomocy, więc jakby nie w tym samym należy upatrywać problemu. Natomiast problem jest nieadekwatność zapewnienia wystarczającej opieki dla pacjenta w tych warunkach, w tych, które mamy.
Także, tak jest wszędzie? W całym kraju?
Jeżeli trudne warunki są wszędzie, bywają nieco lepsze, bywają nieco gorsze, są rzeczywiście trudne. Natomiast z drugiej strony, my jako Urząd Marszałkowski w ciągu ostatnich kilku lat na remonty, na wsparcie szpitala wydał środki na ten rozwój infrastruktury. Szpital również z własnych środków zainwestował. Natomiast również pod tym kątem, jako wniosek z tej kontroli, będziemy robili dokładniejszą analizę, znaczy już właściwie rozpoczęliśmy dokładniejszą analizę, co można zrobić w tej infrastrukturze jeszcze lepiej, żeby to bezpieczeństwo podnieść, ale żeby też praw pacjenta nie łamać.
Także czyli to co jest... możemy teraz powiedzieć rodzicom? rodzicom, którzy nas słuchają. I w każdej rodzinie może się taki przypadek zdarzyć. Dziecko może mieć depresję, może mieć jakaś sytuacja, która będzie wymagała przyjęcia do placówki, do szpitala psychiatrycznego. Dzieci mogą się rodzice czuć bezpieczni i dzieci są bezpieczne w tej chwili? W szpitalu na Srebrzysku?
Znaczy tak, na pewno samo odejście przyjmowania dzieci na oddziale dorosłych powinno tą sytuację zdecydowanie poprawić, no ale oczywiście interakcji pomiędzy ludźmi nie da się w 100% jakby zapobiec, nie jest w każdym szpitalu, nie tylko psychiatrycznym się zdarza, a tutaj mamy jeszcze trochę trudniejszą sytuację, bo każdy pacjent przychodzi ze swoimi problemami, które są rozwiązywane. Czy powiedzieć 100% gwarancji nigdzie, w żadnym miejscu nikomu nie można niestety zapewnić, tak? Natomiast oczywiście poprawienie tej sytuacji jest przed nami.
Z nami jest pani doktor Anna Bilińska, która pracuje w szpitalu na Srebrzysku. Ja wprawdzie nie na oddziale chyba dziecięco-młodzieżowym, nie. Ale chciałam panią zapytać, jak wygląda pobyt pacjenta, to znaczy jakie on jest ograniczenia są? Czy on może poruszać się swobodnie po oddziale, z sali do sali, między oddziałami, czy może wyjść na zewnątrz? Czy to ktoś po prostu kontroluje, czy tam po prostu pacjenci na tych niektórych oddziałach mogą robić w ciągu dnia i w nocy bez kontroli pewne rzeczy?
Co prawda ja teraz rzeczywiście jestem już przypisana do konkretnego oddziału, na którym pracuję, no ale w ramach rezydentury to właściwie zwiedziłam prawie wszystkie oddziały w szpitalu, łącznie i z oddziałem detoksu alkoholowego i terapii alkoholowej i też dziecięcy i młodzieżowy oddział również, także ja się orientuję, jak to wygląda również tam, a wygląda to wszędzie podobnie, jeśli chodzi o tą swobodę poruszania się bądź jej ograniczenie. Jeśli chodzi o poruszanie się między oddziałami, no to nie jest to możliwe w jakiś sposób swobodny, ponieważ każdy oddział jest zamknięty. Klucze ma tylko personel szpitala. Mamy też procedurę podwójnych drzwi, która dodatkowo zabezpiecza pacjentów przed ucieczkami czy jakimiś innymi sytuacjami niebezpiecznymi, jeśli chodzi o wychodzenie właśnie z oddziału. Jeśli chodzi o poruszanie się pomiędzy salami, no to rzeczywiście jest to poruszanie się swobodne, aczkolwiek zasady są zawsze takie, że kobiety nie mogą wchodzić na sale męskie i na odwrót. Także...
Czyli rozumiem, że teraz jest tak, że kobiety leżą na jednym oddziale, są na oddziale z mężczyznami.
Tak, tak. Tylko sale nie są mieszane, także...
A jak wygląda liczebność takiego oddziału? Ilu to jest pacjentów?
Średnio to jest do 50 osób, tak 45 do 48 osób. Czasami zdarzają się też takie sytuacje, że jest jakieś dodatkowe łóżko na jakiś czas, ale to w granicach do 50 osób rzeczywiście.
A proszę powiedzieć, jak wygląda obsada personelu na takim 50-osobowym oddziale? Ile tam jest lekarzy i innego personelu, którzy się zajmują tymi pacjentami?
Tak na stałe to mamy 2-3 specjalistów.
Lekarzy, tak?
Tak, lekarzy, psychiatrów, to się waha w zależności od oddziału. Dodatkowo są rezydenci, których jest też różna liczba w zależności od ich zewnętrznych staży i zazwyczaj
pielęgniarzy?
Dwie, trzy osoby, czasem cztery, jeśli chodzi o rezydentów. Pielęgniarzy, pielęgniarek, w ciągu dnia jest ich 3-4, a w nocy zazwyczaj są 2.
Czy jest jakaś dodatkowa ochrona na oddziałach, na przykład w nocy właśnie, kiedy są tylko 2 pielęgniarki na miejscu? Czy one mogą liczyć na przykład na pomoc w takich różnych ekstremalnych sytuacjach? Ktoś tam przybiegnie, pomoże?
Ochrona jako taka szpitala nie funkcjonuje w sensie takiego konkretnego zatrudnienia osoby, która by miała patrzeć i pilnować dodatkowo tych pacjentów. Mamy taką ochronę zewnętrzną, która strzeże mienia, czy pilnuje tego...
Czy pilnuje, żeby ktoś nie uciekł na przykład, tak?
Znaczy nie, pilnuje tego, kto wjeżdża, kto wyjeżdża, zajmuje się kluczami i telefonami do centrali szpitala. Mamy też ratowników zatrudnionych w szpitalu, których jest też różna ilość na dobie. Zazwyczaj trzech i to są osoby, które i jeżdżą z kierowcą na jakieś zlecenia zewnętrzne, konsultacje różne pacjentów, ale też to są osoby, które właśnie pomagają w zabezpieczeniach pacjentów, czy jeśli się dzieją jakieś sytuacje takie ekstremalne, niebezpieczne, to też my wykonujemy telefon na izbę przyjęć i taka pomoc wtedy z ich strony, możemy na nią liczyć.
A proszę powiedzieć pani zdaniem, tak jako praktyka, który na co dzień jest w tym szpitalu, to jest wystarczająca liczba ludzi, którzy obsługują, pilnują, leczą, zajmują się pacjentami?
No nie, ja uważam, i my wszyscy uważamy zresztą, bo nieraz o tym dyskutowaliśmy z kolegami, a ostatnio tym bardziej intensywnie o tym rozmawiamy, że to jest no, za mała kadra, to jest jakieś minimum, które my musimy spełniać rzeczywiście. No i my cały czas poszukujemy dodatkowych chętnych do pracy u nas w placówce, no ale niestety od jakiegoś czasu, co najmniej
jeszcze
roku,
chciałam panią,
dwóch nikt się nie znalazł.
No właśnie, chciałam panią jeszcze zapytać, czy prawdziwe są doniesienia niektórych mediów, można przeczytać, że są sytuacje, gdy na przykład w tym ponad 300-łóżkowym szpitalu jest tylko jeden lekarz, na przykład na dyżurze.
Nie, no jeden lekarz to do takich ekstremów u nas na szczęście nie dochodzi. Jest jeden lekarz, który jest na izbie przyjęć, specjalista i on zajmuje się właśnie przyjęciami czy też odmowami w zależności od tego, jaka będzie ostateczna decyzja po konsultacji pacjenta na izbie przyjęć. A dodatkowo jest też jeszcze dwóch lekarzy, znaczy jeden w takim trybie całodobowym, który jest na całą noc i zajmuje się resztą oddziałów i zajmuje się wtedy i tymi nowo przyjętymi pacjentami, jak również tymi obecnie przybywającymi w razie jakichś potrzebnych interwencji. Jeszcze od jakiegoś czasu mamy trzeciego lekarza, który też asekuruje tego lekarza pełniącego dyżur na oddziałach. Na razie
to jest wystarczająca trzy osoby na przykład na to wychodzi tylko. Po jeden lekarz na 100 pacjentów, tak?
Wiemy, my właśnie teraz staramy się o to, są takie plany, taka prośba rezydentów, żeby zwiększyć tą ilość i przynajmniej, żeby ten trzeci lekarz, który asekuruje tylko do 20, żeby był zatrudniony też na całą dobę i również weekendy, bo jego weekendy też na razie niestety nie ma.
A jakie działania zostały już podjęte, panie dyrektorze, żeby po tym zdarzeniu tragicznym, żeby poprawić bezpieczeństwo? Czy to jest na razie, trwa jeszcze kontrola, mówił pan, ostatecznie ona się nie skończyła, ale czy na przykład planowane jest jakieś zabezpieczenie właśnie sal chorych, żeby ci pacjenci w ramach oddziału nie mogli się tak swobodnie przemieszczać?
Tak, znaczy właśnie rozpoczęliśmy analizę, jesteśmy na etapie weryfikacji, ponieważ mamy jako samorząd województwa trzy szpitale, psychiatryczne, które jesteśmy organem tworzącym, to jest Starogard jeszcze i Słupsk. Patrzymy, jakie są w tej chwili systemy, dlatego że chcielibyśmy, jeśli już rozwiązywać problem, to bardziej całościowo, będzie to efektywniejsze, tańsze i lepsze. I stąd w tej chwili patrzymy, ponieważ każdy szpital rozwinął do pewnego stopnia swoje systemy zabezpieczeń i po konsultacjach do takiego planu też przystąpić, który wzmocni. On też nie da 100% gwarancji, ale troszeczkę technologia poszła do przodu, więc będzie można być może o jakichś rozwiązaniach myśleć.
Do różnych się przymierzamy.
Na
kartę magnetyczną.
Na przykład, aczkolwiek znowu też nie każdemu pacjentowi oczywiście można dać kartę magnetyczną z szpitalu, ale w jakiejś formy bardziej ograniczonego dostępu być może monitoring, który też trzeba rozplanować, żeby on dawał zabezpieczenie, ale też nie ingerował zbytnio w prywatność. W tych dwóch kierunkach głównie pracujemy, co zrobić, bo mówię, też po pozostałych szpitalach też jakieś pojedyncze elementy. Zresztą w Srebrzysku też próbowano robić. Natomiast też proszę pamiętać, że system monitorowania, to też jest dodatkowy, tak naprawdę dodatkowa para oczu, która będzie, bo to nie wystarczy kamerę postawić, ale również dodatkowy człowiek, który będzie wtedy mógł zareagować i na bieżąco śledzić.
Państwo możecie pisać do nas swoje opinie na numer 600-306-0606. Czekamy na SMS-y. A moimi gośćmi są dr Anna Bilińska, lekarz-psychiatra z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego imienia Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku i dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wracamy do rozmowy za kilka minut.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu ze mną goście dr Anna Bilińska, lekarz-psychiatra z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego imienia Bilikiewicza w Gdańsku i dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Rozmawiamy o bezpieczeństwie pacjentów i sytuacji w szpitalu na Srebrzysku w Gdańsku, a także o problemach w pomorskiej psychiatrii. Na Pomorzu według Urzędu Statystycznego w Gdańsku jest obecnie około 482 tysięcy dzieci, a jedynie 14 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Z psychiatrią dorosłych też nie jest dobrze, bo w regionie mamy 147 lekarzy psychiatrii, 6 w trakcie specjalizacji, a na 9 miejsc dla rezydentów na Pomorzu w tym roku zgłosiły się tylko 2 osoby. Dlaczego, pani doktor, jest takie małe zainteresowanie? Co jest tak nieatrakcyjnego w tej specjalizacji, że młodzi adepci medycyny nie chcą jej podejmować?
No właśnie tak się zastanawiam nad tym z jednej strony, bo dla mnie to zawsze, prawie od początku studiów, to była najbardziej kusząca i najbardziej mnie interesująca działka medycyny, w której jakoś tak bardziej holistycznie patrzy się często na tego pacjenta. Ale
to tak jest kwestia pieniędzy? Później? Ale, po specjalizacji?
Czy szpitale są pewnie trochę gorzej finansowane, te oddziały wyglądają, jak wyglądają dopiero na ten moment. Przez wiele lat te zaniedbania gdzieś tam pewnie teraz owocują. 3 czerwca, to co mogę przytoczyć, odbył się Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie, drugi z kolei, który jest jakąś taką inicjatywą, która ma strzec tego, żeby cały czas jakiegoś takiego ducha walki podtrzymywać i trochę pilnować tego, żeby ten Narodowy Program Zdrowia był realizowany w jakiś taki sposób, w miarę...
Pani zauważa, pani doktor, że pacjentów jest więcej niż jeszcze kilka lat temu? Macie po prostu dłuższe kolejki w tej chwili na oddział? Ile trzeba czekać na przykład do przyjęcia do szpitala?
U nas to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby czekać na przyjęcie do szpitala, bo my od lat, ja pracuję tam 7 lat, a od lat nie widziałam ani jednego planowego przyjęcia, chyba że na oddział terapii uzależnień, bo u nas wszyscy są przyjmowani na ostro. To, czy ktoś zostanie przyjęty, czy nie, no to zależy od jego stanu i od tego, czy jest to miejsce, czy go nie ma.
Mówiliśmy, że jest problem z obsadą lekarską, że lekarzy zainteresowanych jest mało, ale czy właśnie pieniądze załatwiłyby podwyżki płac psychiatrii? To nie mówię tylko o lekarzach, ale też o terapeutach, o pielęgniarkach, o pielęgniarzach, innych osobach, które pracują w szpitalach psychiatrycznych. Tu załatwiłyby podwyżki płac jakieś te problemy, tą chęć podjęcia zatrudnienia w takich miejscach?
Znaczy, po pierwsze trzeba zacząć od tego, że w ogóle mamy mało lekarzy, aczkolwiek te braki psychiatrii są jeszcze większe niż w ogółu w medyków, także o ile medyków powinniśmy szybko zwiększyć o 50-60%, to psychiatrów praktycznie 2 razy. Natomiast oczywiście na pewno czynnik finansowy, bo każdy ma swoje zainteresowania, ale potem jak myśli o spłacie kredytu, będzie również patrzył pod kątem, co specjalizacja daje, no i też charakteru pracy, która jest na pewno nie jest lżejsza niż w innych obszarach, a na pewno też ryzyko tej pracy jest zdecydowanie większe. Sama specjalizacja przyciąga ciekawe kandydatury, którzy odnajdują się i rozwijają. Natomiast, żeby utrwalić tą sytuację, rzeczywiście trzeba byłoby przynajmniej te warunki zrównać z innymi.
Ale 2 chętnych na 9 miejsc rezydenckich to jest dramatycznie mało.
Mimo, że to jest specjalizacja priorytetowa, tak? Czyli lepiej są finansowani rezydenci niż w tych, gdzie tych kandydatów jest nieco więcej. Tak? Zdecydowanie za mało. Więc oczywiście tu również taką analizę kończymy w tej chwili zbieramy informację dotyczącą właśnie kadr medycznych i przekażemy ją, bo tu w rękach samorządów tych narzędzi niestety nie ma. To szkolenie choćby rezydenckie jest w gestii ministra zdrowia. Podobnie jeśli chodzi o warunki finansowe.
Do tej państwo piszecie w SMS-ach o tragicznym stanie polskiej psychiatrii, która jest zapomniana i niewspierana wystarczająco finansowo. Przejmujące statystyki wzrostu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji, nie przekładają się na żadne działania, pisze pani Jolanta. Rzeczywiście tych pacjentów, którzy cierpią na depresję, jest w tej chwili więcej, zwłaszcza wśród młodzieży, o tym mówimy też w naszych audycjach tutaj w radiu. Ale kolejna osoba, pan Łukasz na przykład pisze, od jakiegoś czasu na oddziale dziecięco-młodzieżowym mamy dziecko. Niestety przerażające jest to, że spotkanie z psychiatrą odbyło się dopiero 5 dni po przyjęciu na oddział. Kolejne spotkanie przewidziano na 21 lipca. Udało się szybciej porozmawiać z psychiatrą tylko dlatego, że któryś z rodziców wypisał swoje inne dziecko na żądanie. Jaki ma sens takie leczenie, pyta nasz słuchacz. Rzeczywiście tak jest, że pacjenci muszą czekać, bo lekarzy jest tak mało, żeby dłużej dziecko było przyjęte przez lekarza na jakąś rozmowę, na jakąś terapię.
Znaczy, jeżeli pacjent jest przyjęty na oddział, no to już, jest już na tym oddziale, no to już przy przyjęciu rozmawia najpierw z jednym lekarzem na izbie przyjęć, potem z drugim lekarzem na oddziale. Następnego dnia lub w poniedziałek, jeśli jest przyjęty w trakcie weekendu, to rozmawia ze swoim lekarzem
przydzielonym. Czyli to może być takie subiektywne odczucie, że nie było zaopiekowane, tak?
No raczej tak. No ja nie przypominam sobie sytuacji, żebym ja nie porozmawiała z nowo przyjętym pacjentem, tak? I tym bardziej na początku terapii, leczenia, gdzie jeszcze trzeba pacjenta poznać i odbywa się często diagnostyka i rozeznanie w sytuacji jego też jakiejś psychologiczno-społecznej, no to te rozmowy są bezwzględnie konieczne i one się odbywają. Także może rzeczywiście ktoś trafił na taki moment, gdzie, no bo ja mówię o tym, ile jest lekarzy u nas tak ogólnie, ale jeżeli to jest jakiś moment urlopowy, tak, to my tych braków gdzieś tam, oczywiście my się staramy te urlopy brać na zmianę, ale szczególnie latem rzeczywiście, no czy tam w jakichś innych okresach świątecznych może się tak zdarzyć, że lekarzy jest mniej i wtedy może tak być, że gdzieś tam ta rozmowa jest przekładana, chociaż myślę, że jakaś krótka rozmowa się odbyła, może to chodziło o to, że nie było jakiejś takiej dłuższej rozmowy, której by potrzebowali akurat ci ludzie, pacjent czy rodzina.
Ja tak sobie właśnie myślę, że to jest taki jedyny duży szpital psychiatryczny w Trójmieście. Właściwie to chętnych do pracy w takim miejscu powinno być bardzo dużo osób, którzy mogliby tam się spełniać zawodowo. I coś jest jednak chyba nie tak, skoro no, przez, tak jak pani doktor mówiła, 2 lata poszukiwany jest personel i nie można znaleźć. Dlaczego ludzie nie chcą pracować w tym szpitalu? Bo co, za dużo obowiązków, za duże obciążenie?
Znaczy, generalnie można powiedzieć, że w ramach Narodowego Programu w Psychiatrii to leczenie szpitalne, tak, co do zasady ma być tylko taką ostatnią deską ratunku i to jest jakby główna przesłanka, czyli w wielu przypadkach, gdyby opieka środowiskowa działała w całym Trójmieście sprawniej, ten dostęp do ambulatoryjnej opieki byłby większy i taki na żądanie, to też można byłoby powiedzieć, że to zapotrzebowanie byłoby mniejsze, tak? No bo ten pacjent by trafił, zanim się zdestabilizował psychicznie, tak? I trafi na oddziale już w nieco trudniejszej sytuacji, a w wielu przypadkach ta pomoc wcześniej udzielona mogłaby działać. Tu oczywiście samorządy lokalne programy prowadzą, tak, ale też do wszystkich środowisk nie są w stanie dotrzeć, czy też nie wszyscy tutaj to rozumieją. Chociaż z drugiej strony, tak, to też trzeba na to zwrócić uwagę, że to zapotrzebowanie też wynika z tego, że ta świadomość, że tą pomoc można dostać, albo dawniej te problemy były kładzione na kark, tak po prostu ktoś ma takie cechy charakteru, to nie jest związane z czymś, co można poprawić, co można leczyć. To też zwiększyło, czyli jak można powiedzieć, trochę nasz sukces, czyli to, że potrafimy lepiej pomóc, też działa paradoksalnie na niekorzyść, bo ta liczba psychiatrów no, nie była mniejsza dawniej, tak? To była podobna liczba i szpital funkcjonował w podobnym, niewiele większym wymiarze, jeśli chodzi o łóżka.
Co się teraz stało w takim razie? Bo państwo podczas spotkań z dyrekcją i Urzędem Marszałkowskim związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami z poprzedniego miesiąca postawiliście takie trochę ultimatum, że jeśli nie będzie poprawy warunków pracy, to przestaniecie dyżurować na izbie przyjęć i po prostu nie będzie tych przyjęć pacjentów, rozumiem, tak na CITO, tak? W tym trybie awaryjnym. Czego państwo oczekujecie? Daliście czas do końca sierpnia.
Tak, tak. No, my mamy takie bardzo konkretne postulaty, które spisywaliśmy i które Urząd Marszałkowski, jak i lekarz wojewódzki otrzymali. I oczekujemy...
Tak, pokrótce.
Chodzi o pewne ustalenie standardów i właściwie pytanie takie, bo to są takie pytania z jednej strony, co zrobić na ten moment, dopóki jeszcze pewne sytuacje nie są rozwiązane, a co też chcemy mieć jakiś taki plan długofalowy, więc długofalowo, no to tutaj chcemy, żeby przede wszystkim powstał oddział, czy w Gdyni i w Wejherowie, a najlepiej to by było w obu miejscach, żeby też pacjenci z tamtych stron mieli taką opiekę, bo tak jak żeśmy liczyli...
To chodzi o dorosłych i o dzieci, tak? Czy
tak, tylko o dorosłych i o dzieci właściwie. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby, no może chociaż jeden oddział dla dorosłych gdzieś tam, a jeden dla dzieci, gdyby powstał, byłoby super, bo tak około my zaopatrujemy też właściwie rejon cały, nawet tak naprawdę ostatnio to i z Łeby, i z Podlęborka czasami się zdarzają pacjenci. W ogóle jest duży problem z koordynacją przywożonych pacjentów do nas karetkami. I nie wiem, czemu tak się ciągle dzieje, że pacjenci, którzy gdzieś tam po drodze mogliby zatrzymać się w innym szpitalu na konsultację, czy nie jesteśmy też jedynym szpitalem na terenie Gdańska, który ma oddziały
psychiatryczne. Właśnie są jakieś inne oddziały psychiatryczne tutaj na terenie Trójmiasta? Są inne,
są,
tak?
No są, jest jeden oddział w Szpitalu Marynarki Wojennej, są też oddziały na UCK. Ja wiem, że tam nie ma takiej izby przyjęć jak u nas, ale z tego, co nam NFZ powiedział, taką informację otrzymaliśmy, że jeżeli to są stany nagłe, no to bez względu na to, czy ta izba przyjęć jest czy nie w kontrakcie, no to powinien pacjent być zaopatrywany w najbliższym miejscu, gdzie taki oddział się znajduje. I tutaj z tego, co wiem, to takie rozmowy się toczyły z tymi placówkami.
Czyli rozumiem, że państwo by woleli, żeby inne szpitale przejęły częściowo opiekę nad pacjentami, a nie żeby u was powiększać liczbę łóżek.
No to
na Srebrzysku, tak?
Znaczy my się nie rozrośniemy, tak? Bo my tych łóżek nie mamy właściwie już gdzie położyć. To, że my czasami kładziemy pacjentów na materacach, to dla nas i dla pacjentów, i dla lekarzy, i dla rodzin jest straszne, bo jeżeli ja muszę przyjąć pacjenta, który jest pobudzony i wymaga unieruchomienia z racji stwarzania zagrożeń dla siebie czy dla kogoś innego, to dochodziło do takich sytuacji, że my musieliśmy prosić pacjentów, żeby przeszli na materac, położyli się no prawie że na podłodze, żeby można było udostępnić łóżko dla kogoś, kto potrzebuje, bo my przecież pasami do materaca nie jesteśmy w stanie nikogo przybiąć, tak? Także no to są sytuacje naprawdę takie ekstremalne i wtedy, jeżeli ludzie wiedzą o tym, jak to wygląda, jeżeli wiadomo, że druga rzecz jest taka na pewno trudna, że co jeszcze do tego sytuacji, dlaczego młodzi lekarze nie chcą pracować w psychiatrii. My pracujemy jakby to były jakieś obrotowe drzwi tak naprawdę. Pacjent wychodzi i za chwilę do nas wraca, ponieważ ta opieka na zewnątrz, opieka środowiskowa nadal nie jest wystarczająco rozwinięta. Ja sobie zdaję sprawę z tego też, że to jest taki trudny moment, bo z jednej strony są takie dwa bieguny. Z jednej strony my walczymy jak na froncie i gasimy jakieś pożary tych zaniedbań też długofalowych, a z drugiej strony gdzieś tam trwa ten pilotaż zdrowia psychicznego i są te miejsca, gdzie 10% Polski właściwie jest zaopatrzona w taki sposób, w jaki my mamy wizję, żeby to wyglądało.
Na terenie Pomorza taki pilotaż jest realizowany chyba w Kościerzynie, o ile dobrze pamiętam. W Kościerzynie. No w Trójmieście nie ma pilotażu jeszcze do tej pory.
Nie ma pilotażu, ale jest gdański program deinstytucjonalizacji, który jest takim programem, z tego co ja rozumiem, z funduszy unijnych finansowany. I on właśnie też, z tego co ja widzę, on też trochę podobnie działa jak takie Centrum Zdrowia Psychicznego.
Czyli rozumiem, że w tej chwili my jesteśmy na takim etapie, że nie ma na razie żadnych standardów, jak należałoby tą opiekę sprawować. Prace trwają, krótko mówiąc, tak, panie dyrektorze?
Tak jest, natomiast właśnie, bo jesteśmy właśnie tak, jak pani doktor tu wspomniała, jedną nogą w nowym systemie. Miejmy nadzieję, że on w miarę szybko uda się go wdrożyć, aczkolwiek barierą pozostanie niedostatek psychiatrów, tak? Znaczy, będzie nam bardzo ciężko to zrobić. Natomiast nasza propozycja idzie w tym kierunku, że najchętniej chcielibyśmy uruchomić oddział w Gdyni, ale nie oddział jako tylko oddział, tylko właśnie jako element centrum, czyli żeby od razu tą opiekę środowiskową zbudować na właściwych relacjach. No bo tak oczywiście można pacjentom zapewnić tam dodatkowe 30 łóżek, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby były łóżka, tylko żeby ta sytuacja i jakość opieki trwale się poprawiła.
A w Gdyni to gdzie to miałoby być?
To jeszcze mamy możliwości techniczne, tak, czyli takie, jakie są, czyli no, nie są nieskończone, natomiast no, w przypadku, kiedy byłoby to priorytet i byłaby zgoda, żeby objąć, no to się wydaje nam najbardziej racjonalne i najszybsze do uruchomienia miejsce, aczkolwiek też nie też z dużymi przeszkodami. Natomiast tu władze województwa deklarują daleko idące zaangażowanie, żeby do takiego stanu doprowadzić.
A czy są jakieś jeszcze inne powody poza właśnie brakiem lekarzy, mniejszą liczbą ludzi, którzy chcą pracować, bo to są pewnie trudne warunki pracy, myślę sobie. Czy można na przykład te oddziały w jakiś sposób powiększyć, nie wiem, zmniejszyć liczbę, ponieważ pani mówiła, że szpital nie jest z gumy, nie ma pomieszczeń, żeby te łóżka dodatkowe wstawić, zmniejszyć liczbę łóżek dla dorosłych, zwiększyć liczbę łóżek dla dzieci na oddziale dziecięco-młodzieżowym, bo w tej chwili mamy chyba tutaj w Gdańsku 30 łóżek na oddziale dziecięco-młodzieżowym. Czy jest więcej, bo może mam złe dane?
Chyba rzeczywiście...
35, tak? Czyli to jest... A potrzeby pewnie są dużo większe, bo...
Tak, tylko że my dla dorosłych nam też brakuje łóżek, bo sytuacja też zmieniła się trochę dlatego, że po części w ramach jakby już częściowego przechodzenia w ten tryb nowej psychiatrii w Starogardzie, no zmniejszyła się liczba łóżek i to znacznie, z tego co ja wiem, ale to może doktor wie lepiej, to z 300 łóżek takich ogólnopsychiatrycznych obecnie jest 150 parę, ponieważ te pozostałe zostały przekwalifikowane na centra takie sądowe oraz innej opieki, także to jest bardzo duża liczba, tak? No to i właśnie między innymi dlatego też ten problem dotknął nas na ten moment, bo my tych pacjentów również musimy zaopatrzyć.
No nie ma gdzie odesłać, tak?
Rozumiem. No nie ma gdzie ich odesłać, inne szpitale też nie są z gumy, no i właściwie no my jesteśmy w kropce, a to też mamy związane ręce, te dyżury są tak naprawdę najbardziej trudne i obciążające psychicznie właśnie z powodu takich braków systemowego rozwiązania, no bo jeżeli ja nie wiem, co ja mam zrobić i nie mam takiej możliwości właściwie, żeby pomóc pacjentowi, który stanowi jakieś zagrożenie dla siebie, rzeczywiste, albo potrzebuje leczenia, no to jak tu zachęcić kogoś do wejścia w to środowisko, tak?
Ja rozumiem, że pani chce powiedzieć też, że pacjenci, którzy w tej chwili są przyjmowani do szpitala, to są po pierwsze pacjenci, którzy są przyjmowani w trybie pilnym, czyli jacyś pobudzeni, no nie można ich zostawić na ulicy,
tak,
albo...
Tak, pobudzeni lub agresywni, często przywożeni właśnie w asyście policji lub przez karetki pogotowia lub jednej, drugiej służby naraz przywożą takich pacjentów.
Czyli po prostu trzeba ich przyjąć.
No, trzeba.
I 50 takich osób przebywa jak długo? Jak długo taki człowiek jest w szpitalu?
To zależy. Najdłuższe pobyty to są takie 2-3 miesięczne nawet i to zazwyczaj, jeśli to są ciężkie depresje i psychozy, schizofrenie, to tyle to trwa. Krócej jakieś zaburzenia adaptacyjne, czy nerwice, to jest rzeczywiście około miesiąca, półtora.
Czyli rozumiem, że idealnie byłoby to, co mówił pan doktor, żeby tych pacjentów jakoś tam wyregulować, tak krótko, nie wiem jak to nazwać, ustabilizować, a może tak będzie lepiej, i później, żeby przejęły opiekę nad nimi te centra, takie, które znajdują się na poziomie już
opieki
specjalistycznej.
Tak, tylko prawda jest też taka, że gdyby oni mieli dostęp do opieki specjalistycznej, to oni by nawet może do nas w ogóle nie trafili. Bo często przychodzą też ludzie sami, po prostu gdzieś tam z miasta, jak my to mówimy, nie przywiezieni przez służby, czy z innego oddziału toksykologii, na przykład po próbie samobójczej, tylko przychodzą, bo
nigdzie się nie mogą dostać,
mam
tak?
wizytę u psychiatry, a czuję się gorzej i nie wiem, co mam teraz zrobić, tak? Także my działamy właściwie również jako poradnia całodobowo, a nie powinno tak być.
Co można zrobić na szybko, jeszcze podsumowując, na poziomie samorządu w ramach państwa nadzoru właścicielskiego, żeby sytuację w psychiatrii na Pomorzu jakoś poprawić, przynajmniej na ile można?
To znaczy na bardzo szybko niestety mam bardzo małe możliwości, żeby tu zaopatrzyć, natomiast rzeczywiście rozważamy jeszcze jeden wariant, czyli zwiększenie liczby łóżek w Starogardzie Gdańskim dla dzieci i młodzieży. Tam takie możliwości technicznie są. Przy dobrym dobrym w ciągu w roku jest taka szansa, żeby ten oddział powstał. Tu zresztą wstępne deklaracje od płatnika również są pozytywne, więc to jest jakaś szansa na takie odciążenie, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, to tak jak wspomniałem, tu samorząd dużo większych możliwości tak naprawdę nie ma. Możemy starać się poprawić, ale to jest od służb wojewody zależne. Rozmawiamy oczywiście ze służbami wojewody. To jest kwestia alokacji w potencjale, który mamy w całym województwie, bo całego województwa to dotyczy. I jak mówię, też deklaruję, za chwilkę też taką deklarację przekażemy, że jeśli byłyby środki, to byśmy przystąpili do organizacji takiego oddziału w Gdyni z opieką środowiskową. Tak?
Natomiast będzie tutaj personel, który będzie chciał tam pracować?
To jest oczywiście kolejna rzecz, ponieważ w tej chwili szpital poszukuje ogłoszenia co chwilkę nowe, wystawia poszukując aktywnie
specjalistów. Nie tylko lekarzy, tak? Również pielęgniarek, terapeutów, ratowników.
Tak jest, także i oczywiście również kolejną rzeczą to systemowe dopasowanie do tych realnych kosztów, które będą z tym związane, bo oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby opieka nad pacjentem była na najwyższym standardzie i w związku z czym terapeutów, pielęgniarki i lekarzy musiało być więcej, natomiast nie osoby się na wolontariacie nie ma szans, żeby akurat w tym obszarze w ogóle pracowały. Mm. Tak? Jakkolwiek wolontariusze nas wspierają,
są wolontariusze, jak najbardziej, tak. Bo jeszcze może tu o psychologach nie wspomniałam, których też jest, my mamy zazwyczaj jednego psychologa na cały oddział, także ja się nie dziwię, że pacjenci są jakoś sfrustrowani tym, że nie mogą realizować potrzeby
jakiejś rozmowy. Osób, prawda?
Tak. I jeszcze ten psycholog musi równocześnie postawiać diagnozę, robić różne testy psychologiczne, także my też stoimy trochę wolontariuszami, zapraszamy bardzo do współpracy i też zdobywania ciekawego pewnie doświadczenia. Jakoś to na razie w ten sposób funkcjonuje, ale tak naprawdę bez zwiększenia tych kosztów i ja tu zaczęłam, nie skończyłam tylko w tej deklaracji warszawskiej nowej na naszym kongresie zdrowia psychicznego, to tutaj chcielibyśmy, żeby dążyć do takiego 5-6% udziału ogółu wydatków na zdrowie w psychiatrii, jak to jest średnio w innych krajach i tak naprawdę wyliczono, że to by powinno być zwiększenie o 2/3 wydatków w populacji dorosłych, a w populacji dzieci młodzieży, że tak naprawdę to potrzebne było podwojenie wręcz tej wyceny, tych kosztów, żeby to jakoś godnie móc realizować.
Doktor Anna Bilińska, lekarz-psychiatra z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego imienia Bilikiewicza w Gdańsku i doktor Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za SMS-y i uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.